Psalm 42. Psalm, który dzisiaj śpiewaliśmy. Dzisiaj przyjrzymy się jego treści, abyście wiedzieli też, co śpiewacie, żebyście robili to świadomie, a nie mechanicznie. Psalm 42. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest Bóg Twój? Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego, wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Dusza moja smuci się we mnie, dlatego wspominam Cię z krainy Jordanu i szczytów Hermonu, z gór Misar. Głębina przyzywa głębinę w odgłosie wodospadów Twoich. Wszystkie nawałnice i fale Twoje przeszły nade mną. Za dnia wyznacza Pan łaskę swoją, a w nocy śpiewa Mu pieśń. Modlę się do Boga życia mego. Mówię do Boga, skało moja, dlaczego zapomniałeś o mnie? Dlaczego posępny chodzę, gdy trapi mnie nieprzyjaciel? Jest mi tak, jakby kruszono mi kości, gdy mnie lżą wrogowie moi, mówiąc do mnie co dzień, gdzie jest Bóg Twój? Czemu rozpaczasz, duszo moja? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Ojcze, dziękujemy Ci za pokrzepienie i pociechę dla naszych serc, które kierujesz przez Twoje Słowo. Dziękujemy Tobie, że nie zostawiłeś nas samych, zdanych na pastwę naszych domysłów, dociekań, jakichś filozoficznych spekulacji. Dziękujemy Ci, że objawiłeś nam się i że możemy podążać za Twoim objawieniem, niczym za światłem pośród ciemności. Prosimy Cię, błogosław Twoje Słowo i dzisiaj nasze umysły, nasze uszy, nasze serca, abyśmy byli chętni do przyjęcia Twojej mądrości. Amen. Kto z dzieci wie, kto napisał psalmy, przynajmniej większość z psalmów? Kto wie? Kto napisał psalmy? Kto wie? Nikt? Maja tylko? Kto napisał psalmy? Dawid. W większości Dawid, chociaż tutaj mamy wstęp przewodnikowi chóru, to jest pieśń pouczająca synów Koracha. Także są psalmy również, które nie są autorstwa Dawida, chociaż tak jak padła tutaj poprawna odpowiedź, większość z nich napisał właśnie Dawid. I psalm 42 jest wielkim wołaniem psalmisty, wołaniem o przywrócenie radości, wołaniem o doświadczenie obecności Boga pośrodku utrapienia, przez które przechodzi. I ten psalm można zatytułować Jak radzić sobie ze zniechęceniem? Jak radzić sobie ze zniechęceniem? Modlitwa psalmisty powinna być bliska każdemu z nas, ponieważ nie znając dogłębnie waszego życia, jestem przekonany, że każdy z nas, włącznie ze mną, zmaga się z różnego rodzaju zniechęceniami w życiu. Zniechęceniami przychodzącymi z różnych przyczyn, o różnym nasileniu i niech pociechą, bo to powinna być pociecha dla nas. Niech pociechą będzie to, że nie jesteście w tym odosobnieni. Nie chodzi oczywiście o cieszenie się, że inni przechodzą przez zmagania, ale chodzi o to, że samemu w samotności jest o wiele trudniej. Także nie pytajmy, czy inni, podobnie jak ja, przechodzą przez momenty, okresy zniechęcenia, czy tylko mnie to spotyka, czy tylko z moją duchowością i moją wiarą i moim posłuszeństwem jest coś nie tak. Także nie pytajmy, czy inni przechodzą przez okres żalu, smutku, zniechęcenia wobec ludzi, a nawet Boga. Odpowiedź jest oczywista. Tak jak pokazuje psalm 42, który czytaliśmy. Właśnie, nawet psalmista wyznaje: skało moja, dlaczego zapomniałeś o mnie? Dlaczego posępny chodzę, gdy trapi mnie nieprzyjaciel? Jest mi tak, jakby kruszono mi kości. Także niech pociechą dla ciebie będzie, że nie jesteś sam w tym, co czujesz i w tym, co przechodzisz. Momenty, nie wiem, poczucia osamotnienia, braku zainteresowania, braku zachęty, cokolwiek, zniechęcenia. Także może to będzie dla ciebie zachęcenie, może nie, ale również te rzeczy nie są mi obce. Także pytanie nie brzmi, czy masz takie momenty. Pytanie brzmi, co robisz w takich momentach? Gdzie się udajesz ze swoim zniechęceniem? Do ludzi, którzy je podsycą, nakarmią i wzmocnią? Czy może do swojego często nieuporządkowanego wnętrza, żeby w nim szukać nie wiadomo czego? Czy zwracasz się z kolei do Boga albo do Jego dzieci, którzy są w stanie dać ci pociechę i umocnienie? I ten psalm powinien nam wskazać właściwą drogę wyjścia. Także poddajmy się temu, który nas stworzył i zna nas o wiele lepiej, niż my sami siebie znamy. Wie, w jaki sposób pokonywać tego typu zniechęcenie. Zanim powiemy o tym, w jaki sposób to robić, zwróćmy uwagę, że Biblia mówi o dwóch rodzajach zniechęcenia. Tu musimy być uważni, jeśli chodzi o odróżnienie jednego od drugiego. Biblia mówi o dwóch rodzajach zniechęcenia. Zniechęceniu zewnętrznym i zniechęceniu wewnętrznym. Zacznę od tego drugiego. Wewnętrzne ma miejsce wtedy, kiedy otwierasz w swoim życiu drogę do grzechu. Kiedy w sercu, w myślach zaczynasz pielęgnować myśli i działania, które odwodzą cię od Boga. Przestajesz się modlić, przestajesz chodzić na nabożeństwa, zaczynasz bawić się grzechem, co, nie dziwne zresztą, powoduje zniechęcenie w wierze, w twojej więzi z Bogiem i z ludźmi. Tak? To jest spowodowane wpuszczeniem grzechu do twojego wnętrza, co z kolei osłabia twoją wiarę i zachętę. Także nic dziwnego. Ale jest też zniechęcenie zewnętrzne i ono przychodzi wtedy, kiedy jesteśmy umęczeni przez różne zewnętrzne okoliczności. Przykład Hiob. Tak, spotkały go ogromne tragedie, można powiedzieć z zewnątrz, miały swoje miejsce, źródło miały z zewnątrz, które spowodowały w nim żal, ból, cierpienie, zniechęcenie. Ale co ważne i co odróżnia ten rodzaj zniechęcenia od tego pierwszego, o którym mówiłem, to fakt, że Hiob nie zgrzeszył. Tak, wołał do Boga, dlaczego to mnie spotyka? Panie, dlaczego zsyłasz to wszystko na mnie? Dlaczego działasz w tak niezrozumiały, dziwaczny sposób? Tak, ale w tym wszystkim czytamy, że nie odwrócił się od Boga. Czyli zewnętrzne zniechęcenie może być spowodowane takimi rzeczami jak choroba, opuszczenie, rozczarowanie jakimś człowiekiem, ale nie wiąże się z grzechem, tak jak pierwsze. Oczywiście, tu musimy pamiętać, że zewnętrzne zniechęcenie tymi okolicznościami, które nas spotykają, może nas pchać do zniechęcenia wewnętrznego, czyli wpuszczenia grzechu, czyli osłabienia wiary, odejścia od Kościoła, od Boga. I teraz w całym tym, można powiedzieć, naszym powołaniu chodzi o to, żeby do tego nie dopuścić. Tak, zewnętrzne zniechęcenie jeszcze nie jest problemem, tak? Mogę być zniechęcony jakąś postawą kogoś, tak? Jakimiś słowami, zachowaniem, ale to jeszcze nie powoduje mojego grzechu. To może mnie pchać do grzechu, że opuszczę ręce i przestanę, nie wiem, porzucę gdzieś gorliwość czy zaangażowanie. Ale chodzi o to, żebyśmy do tego nie dopuścili, tak jak Hiob do tego nie dopuścił. W jaki sposób reagować więc na zniechęcenie? Jak radzić sobie z tego rodzaju zniechęceniem? Mówię o zniechęceniu, które przychodzi właśnie z zewnątrz, wskutek różnych okoliczności. Na pewno nie możemy pozostać bierni. Tak, zauważcie, że psalmista wołał w obliczu utrapienia. Tak, nie czekał, aż przejdzie. No, być może przeszłoby, ale nie pozostał bierny. Nie myślał, normalne, chociaż w pewnym sensie to jest coś, co przechodzimy wszyscy, ale chodzi o to, że nie był bierny. Czyli kiedy jest ci źle, kiedy jesteś zniechęcony, oczekuj odpowiedzi. Tak, kiedy w Twoim życiu brakuje Ci pokoju, pewności, bezpieczeństwa, nie zakładaj, że to jest coś normalnego. Tak, oczywiście przechodzimy przez to wszyscy, ale psalmista był aktywny w wychodzeniu z tego stanu. Zobaczcie, co robi. Takie dwa lekarstwa. Pierwszy, przychodzi do Boga, czyli wyznaje, że Panie, nie rozumiem Twojego działania, ale nie udam się do książek na temat pozytywnego myślenia, do jakichś spekulacji filozoficznych. Udam się do Ciebie, Boże. Czyli zadam Ci pytanie, Boże, dlaczego robisz to, co robisz? Dlaczego działasz w tak niezrozumiały dla mnie sposób? Mówię do Boga, werset 10, mówię do Boga, skało moja, dlaczego zapomniałeś o mnie? Dlaczego posępny chodzę, gdy trapi mnie nieprzyjaciel? Jest mi tak, jakby kruszono mi kości. Tak, zwraca się z tym do Boga i wyznaje, nie rozumiem Twojego działania. Chcę trwać przy Tobie i chcę znaleźć źródło pociechy i przyczynę w Tobie. Drugie lekarstwo, to zobaczcie, że to jest ciekawe. Psalmista rozmawia ze sobą. Mówi do siebie. 6 werset. Czemu rozpaczasz duszo moja? Czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Werset 12. Czemu rozpaczasz duszo moja i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Czyli psalmista poucza siebie. Można powiedzieć, w jakim sensie wygłasza kazanie do siebie samego. I zamiast słuchać narzekań serca, zwraca się z pouczeniem. Z pouczeniem do samego siebie. Kiedy przychodzi zniechęcenie, rób to samo. Czyli szukaj Boga, a nie ludzi albo sytuacji, które podsycą Twoje zniechęcenie i pouczaj siebie, ponieważ Twoje zniechęcenie może prowadzić do grzechu, tak? Do braku wdzięczności, krytycyzmu, osądzenia bliźnich. Przypominaj sobie prawdy biblijne na temat wdzięczności, Bożej dobroci dla Ciebie, wytrwałości w wierze. Pomyśl, gdzie znajdowałbyś się, gdyby nie Boże zmiłowanie w Twoim życiu. I tu oczywiście musimy uważać, dlatego że istnieje coś takiego jak fałszywy komfort. Komfort możemy osiągnąć w zgodzie z Biblią, w zgodzie z Pismem Świętym, albo otrzymać go zgodnie z jakąś melodią wygrywaną przez nasze serce. Ten drugi jest fałszywy, ponieważ Biblia poucza, że nasze serce jest zwodnicze. Salomon w Przypowieściach 4:23. Jest dużo wersetów na temat ludzkiego serca, jego zwodniczości. Może jeden werset przeczytamy. Przypowieści 4:23. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Strzeż swojego serca. Zobaczcie, psalmista nie mówi, polegaj na twoim sercu. Niech twoje serce pouczy cię, przyniesie ci ulgę. W swoim sercu znajdź drogę. Niech ono cię prowadzi. Nie, strzeż. Ono jest źródłem życia. Ono jest, w innym fragmencie jest mowa o tym, że ono jest źródłem grzechu. Tak, jest zwodnicze. Także człowiek ma zdolność nie tylko zwodzenia innych, ale zdolność zwodzenia samego siebie. Ale z drugiej strony, kiedy Bóg kieruje do nas prawdziwe pokrzepienie do naszych serc, to nasza odpowiedź powinna brzmieć Alleluja, Amen, Panie. Tak? Nie odrzucajmy tego typu pociechy. Niekiedy lubimy, mimo tego, że Bóg kieruje do nas pociechę, lubimy się odwrócić na pięcie i wrócić do swoich ciemnych zakamarków, swojego serca, swojego życia, do swojego niezadowolenia. Odrzucenie Bożej pociechy jest szukaniem pokoju na naszych warunkach. W praktyce to jest niewiara. Kiedy Bóg kieruje do ciebie pociechę, odpowiedź brzmi tak, Panie, Amen. Także dążmy do pokoju ducha, ale wedle biblijnych definicji pokoju, a nie naszych. I kiedy Bóg przynosi nam pokój, nie odwracajmy się plecami od Niego, udając, że Bóg jest bierny i dalej biadoląc nad swoim losem. Kolejna ważna rzecz, jeśli chodzi o Pismo. Nie zapominajmy, i to też niech będzie dla nas pociechą, nie zapominajmy, że zniechęcenie, ból i trudności są zawsze chwilowe. To jest ogromna, chwalebna, radosna prawda. Nie podejmujmy decyzji w oparciu o zniechęcenie, przez które przechodzimy. Zobaczcie, znam paru ludzi, którzy będąc, jak to się mówi, w stanie doła, czyli można powiedzieć zniechęcenia w wierze, podejmują bardzo kluczowe decyzje dla swojego życia. Przechodzą przez moment kryzysu i podejmują decyzje, z których trudno jest im później się wycofać. Które może nawet żałują po jakimś czasie, ale nie potrafią się z nich wycofać, chociażby ze względu, nie wiem, niesieni jakąś dumą. Nie, no ja już nie przyznam, tak w tym dowcipie, tak? Tę wersję przyjąłem i tej się będę trzymał. Nie wycofam się z tego. Ale w takich momentach poczekajmy, tak? Rozpoznajmy, że jesteśmy uniesieni może czasami nawet jakimś emocjonalnym kryzysem. Poczekajmy, dlatego że Bóg po chwilowym cierpieniu chce nam nieść ulgę. Kiedy pomyślcie o celu przyjścia Jezusa. Nie? Kiedy myślimy, po co Jezus przyszedł? Nie? Będziemy mieli Boże Narodzenie i może taka refleksja nas znajdzie. Po co Jezus się narodził? I oczywiście podkreślamy, że przyszedł po to, żeby umrzeć za nasze grzechy i dać nam życie, życie wieczne, aby dać nam zbawienie i przebaczenie. Kiedy myślimy o celu Jezusa, myślimy też, że przyszedł po to, żeby objawić nam Ojca. Tak? Kto widział mnie, widział Ojca. Przyszedł nauczać Słowa Bożego, objawić wolę swojego Ojca. Wszystko to jest prawdą, ale nie możemy na tym się zatrzymać. Jest jeszcze jedna, przynajmniej jedna, biblijna prawda, jeśli chodzi o cel przyjścia Jezusa. Łukasza 4,15. Łukasza 4,15. I powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. On sam zaś nauczał ich w synagogach, sławiony przez wszystkich. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął wtedy mówić do nich: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Zobaczcie, Jezus przeczytał proroctwo, stwierdził, że to proroctwo znalazło wypełnienie w nim, w jego służbie. I zobaczcie, Jezus został namaszczony duchem, tak jak ten werset mówi, aby zwiastował dobrą nowinę, aby jeńcom głosił wyzwolenie, ślepym przejrzenie, uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Czyli Jezus został namaszczony Duchem Świętym, mówiąc krótko, aby nieść ulgę i pociechę utrapionym. Duch spoczął na Jezusie, czytamy w momencie, pamiętacie, chrztu w postaci gołębicy, aby Syn Boży mógł pocieszać strapionych. Jezus mógł to robić ze względu na moc Ducha Świętego. Czyli jeżeli masz Ducha Świętego w sobie, jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, jeżeli jesteś chrześcijaninem, Biblia mówi, każdy z nas ma Ducha. W każdym z nas zamieszkuje Duch Święty. Jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Mamy Ducha nie po to, żebyśmy skakali i krzyczeli, ale po to, żebyśmy pocieszali innych, abyśmy nieśli innym ulgę i zachęcenie. Tak, ten fragment, który przeczytaliśmy z Łukasza, powinien być dla nas pociechą, ponieważ mówi, że cokolwiek dzieje się w Twoim życiu, Syn Boży i wszystkie osoby Trójcy Świętej są zaangażowane po Twojej stronie. Choroby, problemy w rodzinie, dzieci, praca, oszczerstwa na Twój temat, rachunki, cokolwiek by się zdarzyło, masz po swojej stronie wielkiego Boga. Tak to może brzmi jak slogan, ale niech ta prawda wyryje się w naszym sercu. Pamiętajmy o tym. Kolejna biblijna prawda, jeśli chodzi o zniechęcenie i ból, przez który przechodzimy, jest trudna, ale jest prawdziwa. A brzmi tak. Kiedy przychodzi zniechęcenie z zewnątrz, z powodu tych rzeczy, o których mówiłem, choroba, problemy w rodzinie, problemy z dziećmi, oszczerstwa, problemy z opłaceniem rachunków, jeżeli te rzeczy przychodzą, przechodzisz przez zniechęcenie z powodu tego typu problemów, to pomyśl o tym, że na ogół jest to Boży dar. Na ogół jest to Boży dar. Ból bywa bardzo często Bożym darem. Tak? To jest dziwne, ale tak jest. Podam wam przykład. Wyobraźcie sobie człowieka, któremu wstrzyknięto do nogi, no powiedzmy w stopę, środek znieczulający jakiś. I powiedziano mu, musisz teraz przejść przez rozżarzone węgle. I ten człowiek zaczyna iść. I oczywiście ranią mu się stopy. Problem w tym, że ten człowiek tego nie czuje. Tak? Gdyby czuł ból, wiedziałby, że włożenie nogi do paleniska zniszczy ją. Ból jest Bożym darem, który chroni nas od przykrych konsekwencji. I musimy umieć za niego dziękować. Ból nie tylko chroni nas od przykrych konsekwencji, czyli niech dalej nie pójdę, muszę się zatrzymać, muszę może coś zmienić, muszę wstępować w ślady Chrystusa niekiedy. Właściwie cały czas musimy wstępować w ślady Chrystusa. Ale mam na myśli to, że przechodząc przez ból z cierpliwością, musimy spoglądać na Chrystusa, dlatego że On również przeszedł przez ból i cierpienie. Jeżeli nie doświadczasz bólu, to znaczy, że coś jest nie tak. Coś jest nie tak, jeżeli nie doświadczasz bólu. Uczmy się patrzeć na cierpienie, na ból, nie jako na dzieło diabła, ale Boga. Tak? Bóg coś nam w ten sposób komunikuje. Na przykład chce, żebyś był jeszcze bardziej podobny do obrazu Syna. Albo nie idź dalej tą drogą. Tak? Podejmujesz głupie decyzje, z powodu których cierpisz. Zawróć. Podszedłeś za blisko płomienia. Zaczyna cię piec. Czyli musimy tutaj też być mądrzy, dlatego że niekiedy ból jest rzeczywiście spowodowany naszym grzechem, ale nie zawsze. Ale nie zawsze. Może tak być. Jeżeli jest spowodowany grzechem, to zawróć, porzuć ten grzech od razu. Nie czekaj, tak? Nie módl się, tak jak święty Augustyn kiedyś się modlił przed nawróceniem. Panie, napraw moje relacje z rodzicami, ale nie teraz. Jeżeli przechodzisz przez ból z powodu grzechu, porzuć go teraz. Ale musimy uważać, dlatego że jeżeli zadasz pytanie Bogu, Panie, pokaż mi, w czym zgrzeszyłem, pokaż mi mój grzech. Jeżeli zadasz takie pytanie, to myślę, że w 9 na 10 przypadków znajdziesz grzech. Pamiętajmy, nie każde zniechęcenie jest związane z grzechem. Tak, psalmista, który czytaliśmy psalm 42, był zniechęcony, ale to nie było spowodowane jego grzechem, raczej nieprzyjaciółmi, postawą nieprzyjaciół, postawą ludzi względem niego. Znowu, pamiętacie przykład Hioba. Tak, przyjaciele smucili się z nim, ale ich rada pośród zniechęcenia brzmiała: popełniłeś coś złego. To jest niemożliwe, żeby człowiek przechodził przez takie cierpienia po prostu. Na pewno jest jakiś grzech. Poszukaj go i czym prędzej wyznaj. Podobny przykład mamy w Ewangeliach. Mamy człowieka, który był ślepy. Ewangelia Jana 9:2. I czytamy, że uczniowie zapytali Chrystusa: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Tak uczniowie zakładali, że problemem był grzech. Jezus odpowiedział: nie. Problemem nie jest grzech, ani jego rodziców. Zobaczcie, nie ma więc przełożenia między trudnościami a grzechem. Tak może być, ale nie musi. Także zamiast pytać, za jaki grzech, Boże, przechodzę przez to, tak, grzech zawsze znajdziemy. Raczej pytajmy: Boże, czy dyscyplinujesz mnie z powodu grzechu? Jeżeli tak, to pokaż mi go. Tak? Niech Bóg da Ci przekonanie w tej kwestii. Badaj swoje serce w uczciwy sposób, prześwietlając je tutaj tym światłem, światłem Pisma Świętego. Tak, może myślisz, żyłem jako wierny chrześcijanin, dlaczego teraz mnie to spotyka? Odpowiedź biblijna jest taka, ponieważ coś w tym jest dla Twojego błogosławieństwa. Coś w tym jest dla Twojego błogosławieństwa. Bóg przecież czyni rzeczy, wszystkie rzeczy dla naszego dobra. Rzymian 8:28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Tak? I zazwyczaj nie takie odpowiedzi się spodziewamy. Dla mojego błogosławieństwa? Ja przechodzę przez takie rzeczy i ty mi mówisz, dla mojego błogosławieństwa? Ja tutaj w ogóle nie widzę żadnego błogosławieństwa w tym, przez co przechodzę. Ale wtedy pytanie brzmi, poczekaj, czy jesteś chrześcijaninem? Tak? Czy chodzisz w wierze, czy w widzeniu? Pamiętajcie, nie znacie końcówki swojej opowieści. I nigdy nie zapominajcie o tym, że Bóg może użyć samego diabła, żeby przynieść ci dobro, którego może jeszcze dzisiaj nie widzisz. Niekiedy Bóg używa naprawdę problemów, żeby uczynić nas silniejszymi i bardziej błogosławionymi. Nie zapominajmy, nasz Bóg jest Bogiem. Może użyć nawet wrogów chrześcijaństwa, żeby wyrwać cię z trudów. Pamiętacie tych Żydów, którzy wołali w stronę Jezusa i Piłata? Ukrzyżuj Go, tak? Wołali, ukrzyżuj Jezusa. Pytanie brzmi, czy wołali, Jezus, zbaw grzeszników? Jezu, ponieś śmierć za grzeszników. Jezu, obmyj ich swoją krwią za ich winy. Nie? Czy wołali w ten sposób? Odpowiedź brzmi tak. Wołali to, ale nie wiedzieli o tym. Byli pełni gniewu, byli pełni nienawiści, chcieli śmierci Chrystusa, ale tak naprawdę właśnie to wołali. To jest ilustracja prawdy, że Bóg może użyć nawet diabła, nawet niegodziwców, żeby przynieść wybawienie swemu ludowi. Bóg użył nienawiści tych Żydów w stronę Chrystusa, żeby przynieść nam dobro, odkupienie win. Zatem nawet ból, trudy, przez które przechodzimy, Bóg może użyć dla naszego dobra i często to robi. Czyli całe sedno w tym, o czym mówię, zawiera się w jednym. Nie w pytaniu, czy zdarza ci się być zniechęconym, bo wiadomo, że się zdarza. I nic by tu nie dało, gdybym powiedział, nie bądźcie nigdy zniechęceni. Tak, oczywiście chcę was do tego zachęcać, ale to nie jest tak, że unikniemy tego typu rzeczy. Sedno tkwi w stwierdzeniu, nie poddawajcie się zniechęceniu. Tak, jesteś zniechęcony czymkolwiek, postawą człowieka. Pytanie brzmi, czy pozwolisz, aby to ciebie poprowadziło do grzechu? Tak? Nie pozwól na to. Nie pozwól na to. Inny przykład. Załóżmy, że upadłeś w jakiejś dziedzinie. Załóżmy, że zgrzeszyłeś i wyznajesz to Bogu. I wtedy bardzo często przychodzi diabeł. Już kiedy wyznamy grzech, przychodzi diabeł. Pamiętacie, Biblia mówi o diable, że jest oskarżycielem. Diabeł będzie cię oskarżał. I diabeł mówi mniej więcej w ten sposób. Hejże, jakim rodzajem chrześcijanina ty jesteś? Jaki z ciebie chrześcijanin? To znów przychodzisz do Boga z tym samym grzechem? O ile pamiętam, i pewnie ty dobrze pamiętasz, ten grzech popełniłeś tydzień temu. I znów? Nie, to jest głos diabła. Głos ducha, zobaczcie, jest inny. Duch Święty też przekonuje cię o grzechu. Duch też nie pozostaje bierny. Ale Duch cię przekonuje, żebyś ten grzech wyznał. Diabeł natomiast mówi, że mimo, że ten grzech wyznałeś, to wciąż jesteś winny. To wciąż ciąży on na twoich barkach. Wciąż Bóg nie może cię zaakceptować. Duch mówi, wyznaj grzech i przyjmij z radością przebaczenie. Duch niesie ci pokój, ulgę. Także nie ulegajmy podpowiedziom diabła, nie ulegajmy żadnym podpowiedziom, które będą cię prowadziły do samooskarżania kiedy odwróciłeś się od grzechu. I na koniec może jeszcze obrazy pokoju, który mamy z Bogiem. Można powiedzieć w takim obiektywnym sensie, w naszym więzi z Bogiem, ale też w takim subiektywnym sensie. Czy ten pokój mamy w sobie? List do Rzymian 5:1, bardzo znany fragment, na pewno każdy z was go zna na pamięć. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. Zobaczcie, cały czas tryb oznajmujący, to jest fakt, tak? Pokój mamy z Bogiem, to jest fakt. Każdy wierzący ma ten pokój. Używając ilustracji, można powiedzieć, że ten rodzaj pokoju masz w banku. Ten rodzaj pokoju jest bezpieczny. Pytanie brzmi, czy masz pokój w sobie? Tak, złodziej może ukraść to, co masz w portfelu. Na przykład masz w portfelu 100 zł, złodziej może je ukraść, ale nie może obrabować ci konta. W podobny sposób. Nikt nie może ruszyć pokoju, który jest między tobą a Bogiem. Bo ten pokój został zaprowadzony przez krew Chrystusa. To jest doskonałe, obiektywne dzieło. Nikt nie może tego zniszczyć. Oczywiście możesz się martwić o swoje przetrwanie, bo nie widzisz tych pieniędzy na koncie, a w twoim portfelu jest powiedzmy 100 zł. Ale pamiętajmy, ten rodzaj pokoju jest nie do ruszenia. Do ruszenia jest twój portfel. I musisz go pilnować. Musisz go strzec przed złodziejem. Tak? Czyli jeszcze raz, jeżeli ufasz Chrystusowi, to twoja wieczność i twoja więź z Bogiem jest bezpieczna. Ale dbaj o swój portfel, czyli ten swój wewnętrzny stan. Rozwijaj w sobie radość, wdzięczność i gorliwość. Może jeszcze jeden przykład. Taniec. Kiedy byście lecieli helikopterem, powiedzmy, i widzielibyście tańczących ludzi, z lotu ptaka wyglądaliby głupio, tak? Jakieś ludki, które poruszają się, nie wiadomo dlaczego. Nie słyszelibyście muzyki, więc ich ruchy wyglądałyby idiotycznie z perspektywy, powiedzmy, tam lotu ptaka. Z dystansu tańczący mogą wyglądać jak jacyś lunatycy. Ale kiedy zbliżasz się do nich, zaczynasz słyszeć muzykę, to wszystko się zmienia, tak? Bo zaczynasz rozumieć, dlaczego oni się ruszają. I to przestaje już być szalone. Okazuje się, że dziwne jest właśnie nie tańczenie, tak? Bo muzyka okazuje się naprawdę skoczna i bardzo ładna. Pokój Boży jest jak ta muzyka. Taniec to jest satysfakcja z powodu bliskości Boga. Kiedy jesteś w środku problemów, gdzieś daleko od muzyki, zaczynasz się dziwić, jak oni mogą się tak zachowywać. Sam się tak nie zachowujesz, bo jesteś z dala od źródła dźwięku. Kiedy nie słyszysz muzyki, wszystko wygląda dla ciebie niezrozumiale, przestajesz tańczyć, jesteś zniechęcony. I musimy to rozpoznać i zbliżyć się do tej muzyki, po to, żebyśmy my też tańczyli. Czyli innymi słowy, musimy zbliżyć się do Słowa Bożego, do kontaktu z Bożym Słowem, abyśmy również my chodzili, można powiedzieć, w rytm tej muzyki. Tak, pośrodku zniechęcenia szukaj muzyki, która sprawi, że zaczniesz tańczyć, mówiąc obrazowo. Szukaj Boga, szukaj Chrystusa, zbliż się do Jego słowa, zbliż się do Jego stołu, zbliż się do Jego rodziny. Czytaj pobożne książki, które będą rozwijały w tobie wdzięczność i pobożność. Na koniec raz jeszcze słowa psalmisty. Z 11 wersetu. 42 psalm, 11 werset. Jest mi tak, jakby kruszono mi kości, gdy mnie lżą wrogowie moi, mówiąc do mnie co dzień, gdzież jest Bóg Twój? Czemu rozpaczasz duszo moja i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za Jezusa Chrystusa, który przeszedł przez wszystko, a nawet po stokroć w większym stopniu niż my przechodzimy. Zniechęcenie, smutek, płacz, ból, cierpienie, a nawet śmierć. Dziękujemy Ci, że w nim mamy przykład do naśladowania pośród naszego zniechęcenia i chwil, kiedy zastanawiamy się, Boże, dlaczego działasz w naszym życiu w tak dziwny, niezrozumiały sposób. Panie, dziękujemy Ci. Chcemy też rozwijać w sobie wdzięczność, umieć Ci dziękować również za te trudne, może niezrozumiałe dla nas chwile, które też upodabniają nas do obrazu Chrystusa, kiedy przechodzimy przez nie z wiarą, kiedy się nie poddajemy zniechęceniu. Prosimy Cię, Panie Boże, abyś nas zachował przy sobie, abyś strzegł nas, abyśmy spoglądali na siebie samych, tak jak Ty spoglądasz na nas. Dziękujemy Ci, że nie jesteśmy osamotnieni, że nikt z nas nie jest sam, przechodząc przez wszelkiego rodzaju zniechęcenia. Daj, Panie, abyśmy też mogli być dla siebie wsparciem, pouczeniem i pokrzepieniem. Dziękujemy Ci, Panie, za wszelkie środki, które nam zapewniasz, abyśmy dotrwali w tym biegu do miejsca, do którego jesteśmy powołani, abyśmy byli z Tobą już na wieki. Amen.